Wakacyjne popołudnie wnet i tak nostalgicznie mi się zrobiło, bo przed chwilą z panią Danutą Gaudon-Legler, dyrektorą naczelną International Theatre William S. w Wałbrzychu, a teraz Piotr Dominiak, znany już z anteny Radia Wnet, prezes Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK. Witam serdecznie. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i co powiesz słuchaczkom i słuchaczom Radio Wnet? Co, Radio Wnet i moja diamentowa ekipa dotrzymuje słowa, że dajemy patronat, dzwonimy, przypominamy? Jak to jest z waszej perspektywy a propos nas, wneciaków?
Tak, no z naszej perspektywy jest to doskonała sytuacja, dlatego że możemy zaprosić mieszkańców różnych miast w Polsce na nasze wydarzenie, na nasz odlotowy festiwal, Fru Festiwal. Jest to festiwal Raciborskiej ulicy, który ma zarówno cele artystyczne, jak i takie cele społeczne też trochę. Cele artystyczne związane są z prezentacją szeroko rozumianej sztuki ulicy. Natomiast cele społeczne są związane z rewitalizacją ulicy Długiej, rewitalizacją głównego deptaka w Raciborzu, który ma taki swój dosyć niecodzienny charakter architektoniczny, a także taki charakter takiego trochę zmurszałego i upadłego deptaka, który kiedyś przez wiele lat był taką główną wizytówką miasta. Dzisiaj na co dzień jest dosyć pusty i my poprzez działania artystyczne staramy się nadawać mu nowej energii.
No właśnie, Piotrze, rozmawialiśmy z Joanną Nitefor, rozmawialiśmy też z Zuzanną Tomaszewską z waszego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK i opowiadaliśmy o tych wszystkich historiach. Natomiast przypomnijmy taką rzecz, że w Raciborzu zrobiła się rzecz niezwykła, a mianowicie bardzo sprzyjająca aura i atmosfera ku temu, aby rzeczywiście kulturą żyć, kulturę promować i przede wszystkim gdzieś tamten odbijać szacunek do samych siebie. No przypomnijmy, jak to jest tą kulturalną grupą trzymającą władzę w Raciborzu, bo to jest pasjonująca historia i warto do niej powrócić jeszcze, zanim poopowiadamy sobie o atrakcjach festiwalowych.
No tak, no my przez wiele, wiele lat działaliśmy w Raciborzu, borykając się z takimi problemami, z którymi boryka się wiele grup takich twórczych, artystycznych w Polsce, to znaczy no z taką niechęcią albo obojętnością ze strony władz, z brakiem zaangażowania w rozwój kultury, w takie działania społeczne. No taka obojętność, niechęć, która po prostu przejawia się tym, że organizacje kulturalne, grupy artystyczne mają problem z rozwijaniem swojej działalności, są niemile widziane w instytucjach kulturalnych, są, nie mogą uzyskać jakiegoś wsparcia organizacyjnego czy finansowego. No, nam się udało w wyniku ostatnich wyborów samorządowych doprowadzić do takiej sytuacji, dzięki której no, obecnie u władzy są ludzie, którzy mają inne nastawienie do tego typu inicjatyw, jak właśnie między innymi nasz festiwal i kilka innych festiwali w Raciborzu. To między innymi Festiwal Muzyki Elektronicznej Intro, czy Festiwal Średniowieczny Dręgowie Dręgów z Nadgórnej Odry. No i dzięki tej zmianie no przede wszystkim uzyskaliśmy większe finansowanie i większe wsparcie organizacyjne. Dlatego też staramy się organizować teraz wydarzenie o większej skali i mamy ku temu większe możliwości.
I to naprawdę cieszy. Z ukłonami dla pana Odyseusza, jak również dla pana wiceprezydent Fita. To człowiek, który gościł nas i był gościem poranka, który nadawaliśmy z Raciborza, z tego niezwykłego miejsca, gdzie o wszystkim można się dowiedzieć i wywiedzieć, co kulturalnie, choć nie tylko. Panie i panowie, moim państwa gościem Piotr Dominiak, prezes Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK. Zanim przejdziemy do programu festiwalu, to proszę mi powiedzieć, jak to jest? Jest pan chyba jedynym prezesem kulturalnego stowarzyszenia, który jeździ ciężarówką, tak słyszałem. Czy to prawda?
Tak, no. Jest to prawda. Taka sytuacja się wydarzyła w zeszłym roku, że kolega, który miał jeździć, nie mógł akurat tego dnia z różnych względów, no więc nie pozostało mi nic innego, jak wsiąść do tej ciężarówki i prowadzić ją i jeździć ze sprzętami różnej maści.
No i jeszcze potem je nosić.
Tak, no i później je nosić oczywiście. No to jest powszedni każdego organizatora, który zajmuje się organizowaniem imprez kulturalnych, że zarówno udzielanie wywiadów dla radia, pisanie projektów, pozyskiwanie funduszy, jak i noszenie później sprzętów i jeżdżenie ciężarówką.
No to takie ryzyko bycia prezesem Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego z ukłonami dla pani Zuzanny Tomaszewskiej, pani Janny Nitefor, które też były naszymi gośćmi w Muzycznej Polskiej Tygodniówce, w suplemencie do tej naszej wizyty w Raciborzu. Natomiast panie prezesie, rzecz bardzo ważna, bo wreszcie poopowiadajmy sobie o tym, co wydarzy się i 30 i 31 sierpnia przy ulicy Długiej w Raciborzu. Jak mówiłem, i muzyka, i cyrk, i sztuki wizualne. No i daliśmy ten patronat, tak? Można śmiało mówić, że Radio Wnet was wspiera. Niekoniecznie ważne jest to, że gdzieś tam jesteśmy na plakatach, czy gdzieś tam jesteśmy w jakiejś takiej aurze tych patronów medialnych, bo nam się wydaje, panie Piotrze, że tak naprawdę domeną radiowców jest po prostu mówić i rozmawiać z autorami tych wydarzeń niezwykłych, więc proszę opowiadać, co 30 nas czeka na początek i rozpoczęcie festiwalu FRU.
Początek, pierwszy dzień festiwalu będzie przede wszystkim muzyczny. Właściwie pierwszy dzień festiwalu to jest taki antrakt do głównych wydarzeń sobotnich. Natomiast w piątek czekają nas w sumie trzy koncerty. Będzie to taki lokalny skład muzyki alternatywnej Alge Eaters. Po nim zagra skład Dęciaków, skład Band. I gwiazdą wieczoru będzie taka wschodząca gwiazda polskiej sceny alternatywnej Robert Cichy, który wystąpi z materiałem ze swojej solowej płyty Smak. W międzyczasie odbędzie się też występ cyrkowej grupy akrobatycznej z Argentyny, Chia Rampante, kompania Chia Rampante, która podróżuje teraz po Europie i przyjedzie do nas, do Raciborza, żeby w sumie dać takie trzy pokazy akrobatyczne. No i to, jeśli chodzi o piątek, to w zasadzie tyle. Główne wydarzenia festiwalu odbywają się w sobotę. Wtedy przez cały dzień na ulicy Długiej w Raciborzu będzie odbywać się szereg różnych działań z zakresu sztuk ulicy. Będą to przede wszystkim żywe rzeźby, czyli taka forma typowo uliczna, natomiast żywe rzeźby, które przyjadą do Raciborza, to będą postaci kreowane przez twórców właściwie z całego świata, bo będziemy mieli tutaj postaci ze Stanów Zjednoczonych, z Rosji, z Portugalii, z innych państw Europy. Będą to postaci różnorodne, właściwie trudno opisywać słowami żywe rzeźby, dlatego że jedna z nich to jest postać, która jest ucharakteryzowana na molekuły, na cząsteczki atomowe. Inna postać nazywa się Ślepa Miłość. Żywe rzeźby mają z jednej strony taki wymiar estetyczny, a z drugiej strony performatywny. Są postaci, które wchodzą w interakcje z widzami, z przechodniami i najczęściej odgrywają jakieś komiczne takie scenki, bądź niekoniecznie komiczne.
I trzeba to koniecznie, jest jeden aspekt. I trzeba to koniecznie zobaczyć, ale jeszcze ten drugi aspekt właśnie, o nim też powiedzmy.
Drugi aspekt w odniesieniu do żywych rzeźb, tak?
Tak, dokładnie.
Mówimy o jednym tym aspekcie estetycznym, drugi aspekt to jest ten aspekt performatywny właśnie, czyli interakcja z ludźmi i pewne takie działania artystyczne, aktorskie, które odgrywają właśnie te żywe rzeźby. Inny wymiar naszego festiwalu to są sztuki wizualne. W tym zakresie takim głównym punktem programu będzie realizacja wspólnie z mieszkańcami Raciborza w trakcie warsztatów wielkoformatowych rzeźb świetlnych. Warsztaty te poprowadzi artysta z Paryża, François Monet, który
dobre
również
nazwisko.
Ma...
Bardziej
tak,
niż
bardzo dobre
nazwisko.
Tak. Również jego prace są imponujące. Te żywe, te świetlne rzeźby, które powstają w wyniku jego pracy, stanowią nawiązanie do postaci, czy też do jakichś takich wątków lokalnych. I w kontekście Raciborza będzie to nawiązanie do postaci takich historycznych z Raciborza, jak postać Hugona Krzysztofa, tak zwanego Krzysztofka, który był właściwie moim zdaniem pierwszym performerem na świecie, który w okresie międzywojnia robił różne takie gagi obnażające absurd władzy totalitarnej. No i właśnie te świetne rzeźby François Moneta zostaną wykorzystane do takiej nocnej parady świetlnej, która utworzy taką choreografię pewnej idei.
Panie i panowie, pan Piotr Dominiak, prezes Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK. O tym wszystkim będzie można przeczytać na naszym portalu wnet.fm. I tak jak oświadczyłem kilka minut temu, prace konserwacyjne zakończyły się. Wnet.fm działa i może cieszyć oko i ucho słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet. Wszystkie drogi, panie i panowie, 30 i 31 sierpnia prowadzą do naszego ulubionego Raciborza, ulica Długa, Fru Festival, i naszym gościem jest pan Piotr Dominiak, prezes Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK. Drogi panie prezesie, to jeszcze kilka słów tytułem odezwy do słuchaczek i słuchaczy, dlaczego warto przyjechać do Raciborza. Słuchamy, zamieniamy się w słuch absolutny.
Do Raciborza warto przyjechać z kilku powodów. Przede wszystkim z tego względu, że samo miasto jest bardzo urocze, jest ładne, ma co prawda mocno przetrzebioną w czasie wojny i po wojnie architekturę, ale jednak posiada taką jeszcze tradycyjną zabudowę, tradycyjny układ urbanistyczny. Jest bardzo zielonym miastem i bardzo przyjemnym. Poza tym mieszkańcy naszego miasta bardzo są osobami bardzo otwartymi i samo wydarzenie, które odbywa się na ulicy Długiej, czyli Festiwal Fru, jest jednym z nielicznych wydarzeń, które jest bardzo dobrze przyjmowane przez mieszkańców Raciborza, jak i osoby, które przyjeżdżają na nasz festiwal. Jego niezwykła atmosfera i wysoki poziom artystyczny powodują, że niewątpliwie warto nas odwiedzić.
A my z Lubosią będziemy tam powracać. Z ukłonami pan prezes Piotr Dominiak się uśmiechnie, ponieważ ja zawsze się uśmiecham, gdy wymieniam imię, nazwisko.
Tak,
Zuzanna
ja
Tomaszewska.
Szeroko się uśmiecham.
No właśnie, pozdrowić Zuzannę Tomaszewską, która przecież uświetniła nasz koncert z okazji 10. rocznicy istnienia Radia Wnet. Również z ukłonami dla pani Joanny Nitefor. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Dziękuję również.
Radio Wnet patronuje temu wydarzeniu. Panie i panowie, Fru Festival, panie i panowie. To wszystko wydarzy się już za niespełna tydzień. 30-31 dzień sierpnia. Racibórz, ulica Długa, muzyka, żywe rzeźby, cyrk, teatr, sztuki wizualne. Fru Festival w Raciborzu. Jednym z patronów medialnych jest oczywiście Radio Wnet, panie i panowie. Patrzę na nasz redakcyjny zegar. Godzina 17, minut 17. Paweł Dany Chodyna się uśmiechnął, podobnie jak mój wydawca Jan Oleński, bo to takie urodziny, godziny, a skoro tak, no to pomyślałem sobie teraz o Zamościu, który już wkrótce zobaczę za niespełna chwil, kilka. Agata Kutnik, zamościanka, chociaż magister matematyki, bardzo dobry pedagog, ale również składa swoje metafory w taki zwiewny hip-hop. Spadasz ze zdwojoną mocą. Popołudnie Wnet trwa. Przy mikrofonie Tomasz Wybranowski, Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8. Agata Kutnik, Spadasz ze zdwojoną mocą. Popołudnie Wnet, 21 minut po godzinie 17. My wciąż kontynuujemy opowieść o 71 urodzinach jego wielkości Roberta Planta. To było wszystko wczoraj. Urodził się 20 sierpnia 1948 roku w West Bromwich. Natomiast wczoraj i Stairway to Heaven, i Baby I'm Gonna Leave You, i Little Maggie, i Carry Fire. Ale dzisiaj powracam do tego niezwykłego nagrania. Jeden z ognistych evergreenów, wiecznie zielonych i wciąż ożywczych i dających natchnienie tym, którzy chcą być tak wielcy jak Led Zeppelin. Houses of the Holy. Ach, popołudnie wnet, panie i panowie, tak się rozmarzyłem, bo przecież wczoraj rocznik mojego taty, Robert Plant, 1948 rok, panie i panowie. Houses of the Holy, jeden z tych takich uśmiechniętych nagrań. No szkoda, że w Dublinie Robert Plant i Sensational Space Shifters tego nie zagrali, no ale teraz zagramy coś zupełnie innego, bo za niespełna chwil kilka, punktualnie o godzinie 18, jego wielkość Sebastian Stodolak i Zero Plus, jego program, ale skoro jest taka sytuacja, że spotkałem go w korytarzu naszego cudnego Radia Wnet, no to teraz przebój nad przeboje, panie i panowie. Scream Maker, Far Away, 17:29 i będzie ogniście, klasycznie. No i taka wisienka na torcie, uśmiechnięty Mikołaj Konopacki wsłuchiwał się w Scream Maker. Lubimy taką muzykę, prawda?
Zdecydowanie lubimy muzykę, muzykę każdą, a tym bardziej muzykę gitarową i odrobinę mocniejszą.
No właśnie, Mikołaj Konopacki, szef Pragalerii, ma metalowe serce, jako ja. No i cóż, no słowo się rzekło. Mówimy regularnie o tym, co dzieje się w Pragalerii. Przypomnę, Pragaleria działa od marca roku pańskiego 2015 na naszej cudnej, pięknej warszawskiej Pradze, bardzo blisko stacji metra Dworzec Wileński. Natomiast mówiliśmy niespełna 6 tygodni temu, że dużymi krokami zbliża się już druga wakacyjna aukcja w teatrze i to już w najbliższą sobotę, prawda?
Tak, zdecydowanie serdecznie Państwa wszystkich zapraszam do odwiedzenia wystawy, która odbywa się we foyer Teatru Szóste Piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Dla tych z Państwa, którzy nie mogą dojechać, serdecznie polecam odwiedzenie wirtualnego spaceru, który można znaleźć na stronie pragaleria.pl. Ale tutaj wystawa jest wystawą, natomiast najważniejsze jest to, kto zobaczy tą wystawę, ponieważ bardzo się staramy, aby poza naszymi stałymi klientami, odbiorcami, którzy miłują się sztuką, w sztuce i są kolekcjonerami, kupują, oglądają, ale chcemy jakby poszerzać grono odbiorców i zarazić pasją oglądania obrazów, bo na razie o kupowaniu nie trzeba mówić, oglądania obrazów odbiorców teatralnych, którzy przychodzą, jednak znajdują czas, żeby w tym zabieganym świecie wybrać się i przeżyć coś niesamowitego na scenie, w tym kontakcie na żywo.
Ale mówisz to z uśmiechem. Tutaj nie będziemy czarować słuchaczy i słuchaczki w Krakowie i Warszawie, że nie jesteśmy na ty. Mówisz to z uśmiechem i powiem ci szczerze, że mi jest przyjemnie komentować, patrzeć z boku, kiedy osoba, która jest luminarzem kultury, mówi z uśmiechem i mówi to pięknie o tym łączeniu tych różnych sfer kulturalnych.
No, wiesz, łączenie sfer kulturalnych tak naprawdę jest niezbędne, ponieważ cała kultura jakby wchodzi na siebie, to jedno wynika z drugiego, no, czy muzyka, czy teatr, czy nawet malarstwo, fotografia, to wszystko powstaje dla odbiorcy. Oczywiście jest całe mnóstwo i cała rzesza muzyków, malarzy, poetów, którzy piszą tak zwane do szuflady, ale oni zawsze też czekają na reakcję odbiorcy. Czasem pokażą koledze, babci, koleżance, wszystko jedno. Natomiast jednak ta sztuka powstaje w moim odczuciu dopiero w kontakcie z odbiorcą. I czy mówimy tu o muzyce, czy mówimy tu o malarstwie, czy mówimy o rzeźbie, dopiero właśnie ten kontakt z odbiorcą jest najistotniejszy. A nie wszystko musi się nam podobać. Ważne, żebyśmy nie przechodzili obojętnie.
Dokładnie.
I to jest jakby meritum tego wszystkiego, więc pokazując ofertę aukcyjną, oczywiście komercyjną, ale w zupełnie nowym miejscu, nietypowym miejscu, no bo jednak w teatrze, no jest to pewnego rodzaju zabawa, która mam nadzieję, że zakończy się odpowiednio sukcesem, no bo dla każdego artysty także sukcesem jest to, jeżeli jego praca trafia w gusty odbiorcy, zostaje kupiona raz drożej, raz taniej, to jest zupełnie niezależne od nas, natomiast taka praca, która która zostaje wypatrzona, ukochana, następnie wygrana, a później powieszona na ścianie, daje wielką radość. I tutaj ty możesz opowiedzieć, czy znalazłeś miejsce na swój obraz.
No wiesz, obraz jest dość duży i wiesz co, mam jakiś nieużywany odbiornik na tej swojej krypcie w Wilcze i powiem szczerze, że absolutnie pokrył mi to wszystko i to mi wystarczy. Patrzę na ten niezwykły obraz, który i tak miał trafić do mnie, ale no, jak autorka powiedziała, że no, cierpliwość zawsze jest nagrodzona, więc to jest w moim przypadku. Natomiast to było niezwykłe, kiedy właśnie ten obraz wjechał, który czekał na mnie. Właśnie kiedy pojawiłeś się niespełna 6 tygodni temu, pomyślałem sobie, jest mój. Mój ci on.
Tak jest. Natomiast ja też wszelka taka drobna wskazówka dla wszystkich słuchaczy, którzy do tej pory nie kupowali obrazów. Obrazy mają tendencję do tego, że podczas transportu albo z galerii, albo z wystawy puchną. Wydają się w miejscach publicznych mniejsze, natomiast po wejściu do domu z takim płótnem okazuje się, że jednak ono jest trochę większe niż przypuszczaliśmy. Więc zawsze warto jakby na to spojrzeć troszeczkę, że praca, która jest o wymiarach 30 na 30 centymetrów podczas wystawy przedaukcyjnej czy podczas w miejscu publicznym jest maleńka.
Natomiast, ale 1,10 na 1,40 m?
No to tak. To w domu jest jeszcze więcej.
Ale absolutnie wypełnia i jest tym takim jasnym punktem. Mikołaj Konopacki, szef Pragalerii. No właśnie, 24 sierpnia, sobota, wakacyjna aukcja w teatrze. Natomiast też pomówmy sobie o aukcji malarstwa i designu.
No to kolejny nasz projekt, jako że czas urlopów się skończył. Mamy nadzieję, że już wrócimy pełną parą do pracy. I już w najbliższą środę, za tydzień, o godzinie 19.30 w siedzibie już Pragalerii na Stalowej 3 w Warszawie odbędzie się kolejna już aukcja, piąta aukcja malarstwa i designu. Jest to taki ciekawy przykład, ponieważ robiliśmy aukcje designu, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Natomiast Pragaleria mimo wszystko jest bardzo rozpoznawana, przede wszystkim jest rozpoznawana z aukcji młodej sztuki, z promowania młodych twórców, ale nie tylko taka młoda sztuka jest i nie tylko taką młodą sztukę chcemy pokazywać, więc szukaliśmy rozwiązania, w którym możemy połączyć zarówno przedmioty rzemiosła artystycznego lat 50., 60., drugiej połowy XX wieku i współczesnych z malarstwem, z nazwiskami już znanymi, uznanymi i no tak jak aukcję malarstwa i designu otwiera praca Stanisława Fijałkowskiego, wybitnego artysty, ale również i Lenica się znajdzie, i Tarasin, i Dominik, więc są to już nazwiska.
No, Tarasinem jestem zaskoczony, bo raczej no, nietypowość, by spotkać Tarasina gdzieś tak w przestrzeni, że można go podkupić, zakupić, ewentualnie nawet popatrzeć.
Można. Tarasin jest dostępny, natomiast prace olejne Tarasina to są obiekty naprawdę bardzo, bardzo drogie, kilkadziesiąt i nawet powyżej 100 000 złotych takie prace bywają, więc no też przy młodej sztuce powieszenie nagle pracy Tarasina byłoby błędem, natomiast pojawiają się prace drobne, mniejsze na papierze. Chcielibyśmy też jakby pokazywać w naszej ofercie, że sztuka jest w zasięgu naszych możliwości. Oczywiście fantastycznie jest sprzedać obraz za 1, 2, 5 milionów złotych, no bo to są pieniądze, my pracujemy i chcemy te pieniądze zarabiać, ale jakby mamy pracę Lenicy za 2,5 tysiąca, cena wywoławcza. Praca z pierwszej połowy albo z przełomu pierwszej i drugiej połowy XX wieku. Ogromna, oprawiona, podana, gdzie prace olejne tego artysty pojawiają się za 70, 60, 80 tysięcy. Więc są też pewne okazje, są też pewne możliwości. I tak naprawdę ja zawsze też to podkreślam i też powiem tutaj, nie rozmawiajmy o cenach, tylko rozmawiajmy o tym, co się nam podoba, co nam w sercu gra, bo nawet jeżeli jest fantastyczny obraz, który wybitne nazwisko, a który nam po prostu nie pasuje, to możemy popatrzeć, obejrzeć, zobaczyć, podziwiać warsztat, ale nie trzeba się napinać, żeby coś takiego kupić, bo jednak z dziełem sztuki, które kupujemy, później przyjdzie nam żyć.
Oczywiście, także ja jestem z tym moim dziełem sztuki jak najbardziej za pan brat i bardzo mi się to podoba. Zresztą oczywiście wszyscy bliscy dowiedzieli się o tym, jak to wygląda, ta moja krypta wilczej. Mikołaj Konopacki, Pragaleria. Zanim poopowiadamy sobie jeszcze o tym, co jest niezwykłego w tej twojej galerii, bo warto o tym mówić i to na zakończenie rozmowy, no to może tak delikatnie, może jeszcze zahaczmy o początek września, bo też się będzie wiele, wiele działo.
No, tak jak już wspominałem, rozpoczynamy sezon pracy pełną parą i właściwie do grudnia mamy już kalendarium rozpisane. Natomiast warto tutaj wspomnieć nie tylko o początku września, ale w ogóle początek września i nie tylko, a mianowicie chciałbym zaprosić serdecznie Państwa na dwie wystawy, które odbędą się w drugiej połowie roku, a 13 września wystawa indywidualna Eweliny Kołakowskiej, wspominanej przy każdej Oczywiście. Możliwej okazji. I jest to wystawa o tyle interesująca, na której warto mówić, ponieważ poza tym, że patronatem medialnym obejmuje tą wystawę Radio Wnet, to Oczywiście. Również warto wspomnieć, że podczas tej wystawy po raz pierwszy będą prezentowane prace z cyklu doktorskiego, z pracy doktorskiej, nad którą Ewelina pracuje. Są to grafiki warsztatowe, klasyczne, z wykorzystaniem druku 3D, więc absolutnie nowum, coś, czego jeszcze nikt poważnie, tak z poważnych artystów nie robił, nie ma na to dokumentacji, nie ma na to metod, nie
tak,
ma na to...
Ale zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy Ewelinie, tak mówię, bo to jest młoda istota, ale niezwykle uzdolniona. Coś jest w tym, ponieważ ja oczywiście mówię, i czy to jest Irlandia, czy to jest Wielka Brytania, czy to są moim zdaniem w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce. Ja mówię tak, za 3 do 5 lat to będzie osoba, jedna z najbardziej znanych polskich artystek ever na świecie. No i różnie się to przyjmuje. Natomiast potem, kiedy ja na przykład podrzucam jakieś linki czy pokazuję, no to wtedy oni mówią, ci moi rozmówcy, interlokutorzy, że tak będzie. Coś jest z tym po prostu niezwykłego. Natomiast rzecz niezwykła, bo nie tylko Ewelina Kołakowska, ale również inni młodzi, którzy pojawiają się u ciebie, mówią, że tak naprawdę bardzo dużo zależy od osoby, która jest w stanie im zaufać i ich pokazywać, no i wskazują ciebie. Jak się wtedy czujesz? Że to właśnie Mikołaj, no bo jeżeli, tak trafiłem na twój trop, ponieważ mi powiedziała Ewelina, no tak, no dobrze, fajnie, pięknie, no ale gdyby nie pan Mikołaj, gdyby nie Pragaleria, to o nas wiedziałaby garstka osób, a może nikt.
Czy to jest taki kredyt zaufania jest... Piękną sprawą, ja jestem naprawdę wdzięczny, ale to też jest podniesienie poprzeczki. To też jest jakby dokręcenie śruby na zasadzie, trzeba zrobić coś lepiej, trzeba pokazać więcej, trzeba więcej pracować. Niestety, ja mam troszeczkę też taką metodę, ja nie muszę na siłę tego wszystkiego sprzedawać. To naprawdę nie o to chodzi, mimo że żyjemy z
ja
tego.
To chciałem zahaczyć, bo mówiliśmy o tym poprzednim razem.
To nie o to chodzi, naprawdę to nie o to chodzi. Oglądajmy sztukę, oglądajmy, zastanawiajmy się, myślmy sobie, co się nam podoba, tak? Bo być może komuś prace Eweliny Kołakowskiej, które są monochromatyczne, kompletnie nie przypasują. Nie ma w tym nic złego, natomiast wybierajmy rzeczy i otaczajmy się rzeczami pięknymi. To jest taka najprostsza zasada. I też...
A czy Mikołaj nie uważasz, Mikołaj Konopacki, szef Pragalerii, moim gościem na deser dzisiejszego popołudnia wnet, czy ty nie wydaje ci się, że jednak ci ludzie, nie wiem, zapatrzeni w Mordor, w pogoń za tymi wszystkimi słupkami, tabelkami, zerami na koncie, gdzieś gubią siebie, a przez tą radość tego życia i tego, co tak naprawdę powinno fascynować, zachwycać i być tym, właściwym, treściwym wypełniaczem tego życia, a nie na odwrót.
Ależ oczywiście, że tak jest, natomiast ich nikt tego nie nauczył. Tego nikt nie nauczył. Obcowanie ze sztuką wymaga od nas pracy. To jest tak samo jak czytanie książek. Można czytać kryminał, bardzo lubię kryminały, ale można czytać też filozofię. No i jakby pamiętam kiedyś, jak miałem epizod, że studiowałem filozofię i profesor Kasia powiedział, że żeby przeczytać pracę Arystotelesa, trzeba włożyć tyle samo pracy, co on, jak ją pisał. I to jest mniej więcej coś, co chciałbym powiedzieć, mówiąc o malarstwie i podziwianiu w ogóle sztuki. Jeżeli traktujemy to wszystko powierzchownie, na zasadzie, o ładne, idziemy dalej, to faktycznie nie wymaga to od nas pracy. Natomiast jeżeli chcemy się zastanowić, co autor miał na myśli, jakich środków użył, dlaczego zrobił w ten sposób. Wtedy zaczynamy pracę. A niestety ludzie są leniwi. Z natury są ludzie leniwi. I teraz, jeżeli byliby wykształceni, nauczeni tego podziwiania i szukania piękna, wtedy by bardziej się tą sztuką otaczali, czy pięknem, bo to nie chodzi o obraz. Tak. To może być plakat. Ja uwielbiam plakat z Urodzonych Morderców, który z 1994 roku. Śmiało bym go sobie powiesił na ścianie, bo go lubię, bo jest fajny, bo mi się podoba, lubię ten film. To nie musi być sztuka. To musi być coś, co sprawia radość.
Ja mam podobnie z Dzieciątkiem z Maką do filmu Greenawaya, ale też podoba mi się, ale no wiadomo. Panie i panowie, ale to, do czego nas doprowadziłeś, Mikołaj Konopacki, z którym za chwilę się pożegnam, ale...
Ja jeszcze jedno słówko.
Proszę.
A propos, bo powiedziałem, że będą dwie wystawy, które są bardzo ważne. I tutaj chciałbym też wspomnieć, że już 11 października będziemy mieli, czyli miesiąc po Ewelinie, wystawę indywidualną, drugą w Polsce, ukraińskiego artysty Nikity Tsoja. Też młody twórca, ale wybitne prace, fantastyczne malarstwo i nie... Można powiedzieć, że wszystko już było, tak? W sztuce, w muzyce gdzieś to się przenika. Natomiast jednak zarówno w przypadku prac Eweliny, jak i Nikity, które są kompletnie różne, i ona, i on znaleźli swoją ścieżkę, znaleźli swoją drogę i tworzą swoją sztukę. A to jest niezwykle ważne i to jest właśnie wyznacznikiem tego, czy coś jest dobre, czy nie. Nie to, czy nam się podoba.
Tak. Panie i panowie, Mikołaj Konopacki, jak się uśmiechnąłem z tego względu, że będą trwały rozmowy, bo pomyślałem sobie w tym naszym radiowym odmęcie tego wszystkiego, co związane jest i z muzyką, i z tym, o czym opowiadamy reportersko, o tym, że być może pomyślimy o takim cyklu programów Radiowa Galeria Wnet, Pragaleria. Taki tytuł. Co ty na to?
Brzmi bardzo dobrze.
Brzmi bardzo dobrze. Mój ostatni gość, Mikołaj Konopacki. Dziękuję pięknie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Po raz kolejny, ale na pewno nie po raz ostatni, zapraszamy do Pragalerii na naszej pięknej, cudnej warszawskiej Pradze. Panie i panowie, za niespełna 3,5 minuty rozmowa Adriana Kowarzyka z mistrzem, czterokrotnym mistrzem Europy, gdy mowa o rajdach, z panem Kajetanowiczem na temat tego wszystkiego, co nazywa się bezpieczną jazdą. Natomiast cóż, ja mogę powiedzieć teraz, że dzisiejszy program przygotowali dla państwa wielki, on zawsze czujny ze słuchawkami, się takie inne słuchawki niż zwykle, Paweł Dany Chodyna, mój wydawca Jan Oleński, mówiący te słowa Tomasz Wybranowski, a pożegnam się z panem Mikołajem Konopackim. Dziękuję pięknie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.